Rzym Gustawa Morcinka, część trzecia. Gustaw Morcinek zachwyca się kwiatami, by się zachłysnąć rzymską wiosną styczniową i zauważyć, że w tym okresie pada tutaj czasem deszcz, który nie umniejsza uroku wiecznego miasta. Deszcz jest bowiem podobny do rosy. Staje w tym rozdeszczonym Rzymie przed zamkiem świętego Anioła, pierwotnie mauzoleum cesarza Hadriana, a potem ni stąd, ni zowąd wraca do rzymskich Madon, czy jak to zliczył, tym razem do obrazu dziewica La Vergine, Sasso Ferrate. Chodzi mu prawdopodobnie o obraz dziewicy modlącej się w słynnej, wspaniałej galerii Doria, gdzie również króluje niezrównany Innocenty X pędzla wielkiego Velasqueza. Podziwia złożone dłonie dziewicy, w których mieści się cały świat tej niepojętej tkliwości, jaka może jedynie w świętym sercu zakwitnąć. W tych dłoniach mieści się wszystko, co nas wzrusza, przeinacza, co człowieka radosną pokorą i ufnością nasyca, co wyzwala z nas tak wielkie i głębokie wzruszenie, jakie tylko w sennych majakach nam się zwidywało, w majakach śnionych w obozie koncentracyjnym podczas nieskończenie długich dni i nocy. I pisze, że jego znajomy zauważył, iż takie dłonie miała każda matka, kiedy modliła się i prosiła Boga o ratunek dla swego dziecka, któremu śmierć groziła w obozie koncentracyjnym, czy na tułaczce po obcej ziemi, czy też w walkach w podziemnej Polsce. Wszystkie matki miały te same dłonie, co La Vergine Sasso Ferrata. Dużo jeszcze w tym liście zatytułowanym W Rzymie pada deszcz, obozowych reminiscencji, obozowego przerażenia i strachu. Może dlatego następny list zatytułowany jest Pieta, najwspanialszy, jak pisze, wykwit kultury odrodzenia, marmurowy cud 25-letniego Michała Anioła. I kiedy tak patrzę na skamieniały ból matki, widzę w nim symbol bólu wszystkich matek, których synów wytraciła wojna i wlokące się z nie zło ludzkie. Wyobrażam sobie wtedy matkę swojego przyjaciela, który przetrwał w obozie tyle lat, a skonał tuż przed przybyciem Amerykanów niosących nam wolność. A jakże często rozmawiał ze mną o nim. Ten przyjaciel pisarza, Stefan Zielonka, był księdzem. Oczy jego były niebieskie, a w chwili zapalania się w dyskusji ciemniały, stawały się pełne ognia i one chyba najbardziej przekonywała ogłoszonej prawdzie. Obaj stali nieraz przed drucianą siatką i sycili oczy barwnym widokiem kwiatów w ezmańskim ogrodzie. I od tych kwiatów rozpoczęła się pierwsza nasza rozmowa o Bogu. Ksiądz pochodził z Pułtuska, który kochał nade wszystko. Mówił do Marcinka: owszem, zgadzam się, że twój Śląsk Beskidzki powstał z uśmiechu Boga, lecz mój Pułtusk powstał wtedy, kiedy się Pan Bóg zamyślił. Wzruszające są te wspomnienia o księdzu Stefanie, nazywanym przez nich w obozie świętym Janem Chrzcicielem, który nie doczekał wyjścia z obozu, choć wolność była tuż, tuż. Snuł plany na przyszłość, marzył o wyplenieniu zła, mówił: myślę o tym, że my, księża, dotychczas za dużo mówiliśmy o niebie, a za mało o chlebie. Że kazaliśmy ludziom, by byli dobrzy, karciliśmy ich za popełnione grzechy, a nie umieliśmy szukać przyczyn tych grzechów. Obóz dopiero nauczył mnie rozumieć, że zło lęgnie się przede wszystkim z nędzy ludzkiej. Było kilka dni do wyzwolenia, gdy pisarz dowiedział się od sztygara Macheja, że ksiądz Stefan nie żyje. Wtedy, pisze Marcinek, w myślach ujrzałem matkę Stefana, tak bardzo podobną do Piety Michała Anioła. Tak przeżycia obozowe i śmierć księdza Stefana skojarzyły się Marcinkowi z obrazem Madonny z galerii Doria i z watykańską Pietą. W następnym zaś liście wejdzie do zamku świętego Anioła, w którym znowu posępne cele więzienne, jakieś komory śmiertelne, gdzie duszono skazańców, żywo przypominają mu obozowe komory gazowe gdzie ludzi duszono w sposób może mniej brutalny, lecz potworniejszy. Morcinek zdaje się zazdrościć godnej prawdziwie cesarskiej śmierci Hadriana, która posiadała tyle prostego majestatu, iż dzisiaj człowiek z obozu, czy barbarzyńca z północy, staje przed nim pełen pokory i wzruszenia. I równocześnie pełen żalu, dlaczego w obozie koncentracyjnym musieli moi towarzysze konać jak rozdeptane, gnijące robaki. Dlaczego ich śmierć nie posiadała niczego z owego majestatu, a raczej była podobna do zdychania parszywego psa pod płotem. Mimo wszystko nie potrafi się uwolnić od tego minionego koszmaru, bo oto znowu, gdy w galerii Borghese zobaczy grecki fryz na marmurowym sarkofagu, akurat zwróci uwagę na sceny z wojny trojańskiej i Hekabę płaczącą nad urną z popiołami swego syna Hektora, to od razu przyjdzie mu na myśl polska matka, płacząca nad urną z popiołami syna, którego zamęczone zwłoki spalono w krematorium niemieckiego obozu koncentracyjnego. Niestety, większość tego listu zapełniła się niezatartymi w pamięci wspomnieniami i znikł przy tym na dłuższą chwilę kojący duszę sakralny Rzym ze wspaniałymi kościołami. Z tymi swoimi myślami i snującymi się po głowie wspomnieniami wyjdzie pisarz do starożytnego panteonu, kiedyś świątyni pogańskiej, zamienionej na chrześcijańską. W panteonie, jak wiadomo, jest otwór w czaszy kopuły, przez który sypią się promienie słońca albo padają do wnętrza krople deszczu w czasie brzydkiej pogody. Tu Morcinek usłyszy kojące dźwięki muzyki organowej, a ta płynie ze wszystkich stron, wycieka ze ścian, zdaje się schodzić wraz ze słońcem przez tamten okrągły otwór w sklepieniu, wypełnia wnętrze do ostatka, kłębi się jak złoty dym ze złotych kadzielnic, syci zszarzałe serce ludzkie i podobnie jak u Baudelaire'a ujmuje człowieka jak morze i niesie w błękit.